Piękno,
wrażliwość,
szczęście,
prawda,
sprawiedliwość,
wiara,
nadzieja,
miłość,
Bóg.
To wszystko, co jest ważne.
To, o czym myślisz. To, o co pytasz.
To, czym żyjesz.
Drogami młodości.
W piątkowy wieczór witam was serdecznie. Godzina 21.46. Właśnie wybiła troszeczkę z delikatnym poślizgiem, ale dlatego Michaela Jacksona warto było jeszcze chwilę poczekać. Warto było, tak, Tomku, warto było. A właśnie, pozdrawiam Tomasza, który tutaj dzisiaj program realizuje po tygodniowej przerwie. Niestety tydzień temu go nie było, miał urodziny, wszyscy to rozumiemy. Tak, życzymy wszystkiego najlepszego. Oczywiście witamy was wszystkich, drodzy słuchacze, w audycji Drogami Młodości. Żeby nie było niejasności, którą audycję włączyliście, witam was serdecznie. Robert Gryczka z tej strony. Dzisiaj bez księdza Tomasza. Niestety nie ma go z nami, ale myślę, że duchowo gdzieś tam nas wspiera. To, że słyszycie na razie tylko mój głos, nie znaczy, że jestem sam w studio. Mam oczywiście was wszystkich przy radioodbiornikach. Tutaj uśmiecham się do tych wszystkich, którzy tak ładnie uczestniczyli w naszych audycjach w ciągu ostatnich kilku tygodni, kilku miesięcy, więc zachęcam was do tego, żebyście pisali do nas, a o czym będziemy dzisiaj rozmawiać, to ustali się w trakcie. Najpierw chciałbym wrócić jeszcze parę dni wstecz do świąt, na które się przygotowywaliśmy tyle czasu i szkoda by było święta Bożego Narodzenia zostawić tak bez żadnego echa w naszej audycji. Dlatego pierwszą część naszej audycji poświęćmy właśnie tematowi świąt Bożego Narodzenia. Jakie były to święta w waszych rodzinach, drodzy słuchacze? I to jest moje pierwsze pytanie na dzisiejszą audycję. Pytanie do was. Jakie były święta w waszych rodzinach? Czy po całym okresie Adwentu, w które mam nadzieję wniósł coś do waszego życia, możecie powiedzieć, że te święta były jedyne i ponadczasowe, czy jednak były to jedne z wielu świąt, albo co gorsza, święta i po świętach, taka utarty niestety slogan i bardzo, bardzo, bardzo często niestety używany przez ludzi. Dlatego rzucam takie pytanie teraz w eter i czekam na wasze odpowiedzi. Dla tych, którzy są z nami stale, myślę, że numerów kontaktowych do naszego studia powtarzać nie trzeba, jednak dla tych, którzy być może są z nami pierwszy raz, czy jeszcze do nas nie pisali, podam numery kontaktowe do naszego studia. Numer naszej bramki SMS-owej to 509 056 590, zaś numer kontaktowy również do naszego studia, ale tym razem na bramkę gadu-gadu, to 308 6701. Jeszcze raz powtórzę, numer gadu-gadu 308 6701, a numer na naszą bramkę SMS-ową 509 056 590. Mam nadzieję, że jest z nami niezastąpiona ekipa, mam na myśli tutaj wszystkich tak pięknie piszących w ciągu ostatnich trzech spotkań. Jak sobie sięgam pamięcią, na pewno gdzieś tam w eterze już siedzi Paula z Dęblina, na pewno gdzieś wysłuchuje nas Iwona z Lublina. Z pewnością jest też Ania. Was wszystkich serdecznie pozdrawiam. Mam nadzieję, że też Artur się odezwie i wszyscy, którzy są uczniami naszego katolickiego liceum ogólnokształcącego, gdyż, kochani, o waszych patronach będziemy dzisiaj również mówić. Będziemy mówić również w drugiej części audycji o świętej rodzinie. A takiego właśnie patrona ma nasza szkoła. Jednak to w drugiej części, zaś w pierwszej o świętach. Jestem pewien, że w naszych domach jeszcze gdzieś wybrzmiewają kolędy. My wszyscy jeszcze pewnie chodzimy delikatnie. Mam nadzieję, że rozmodleni. Natomiast jeżeli sprowadziło się to tylko do nadmiernego przejedzenia, to troszeczkę szkoda. Z własnego doświadczenia powiem, że bardzo się cieszę z tych świąt, bo w końcu miałem czas, żeby siąść z moimi siostrzenicami i troszeczkę kolęd pośpiewać. Jestem bardzo, bardzo, bardzo uradowany tym, ponieważ święta były dla mnie dosyć pracowite ze względu na duży natłok obowiązków. to, że znalazłem czas dla moich maluchów, to jest taki ogromna radocha w moim sercu. Zapomniałbym się, pewnie ksiądz Tomasz już by mnie zganił. Nie przedstawiłem gości. Dlatego mea culpa tutaj bije się w pierś. Wszyscy widzą, widzicie? Widzą, tak. Jak mówiłem, nie jestem w studiu sam. Jest ze mną jedna dziewczyna i jeden chłopak, którzy zgodzili się dzisiaj porozmawiać na temat nie tylko świąt, ale również świętej rodziny. Wkrótce, w drugiej odsłonie naszej audycji. No to teraz możecie się przedstawić. Myślę, że będą to znane głosy, ale myślę, że warto, żeby się przedstawili. Parę słów o sobie powiedzieli, też bardzo chętnie posłuchamy.
Szczęść Boże, mam na imię Justyna.
Witamy Cię, Justyno. Powiedz nam parę słów o sobie.
Jestem absolwentką katolickiego liceum ogólnokształcącego w Siedlcach, więc mam nadzieję, że będę mogła...
Imienia świętej rodziny. Tak? A więc widzicie, dosłownie, miałem dobry zmysł, wiedząc, kogo zaprosić do audycji. Czy Justynko pomożesz w drugiej części audycji?
Mam nadzieję, że będę w stanie.
Będziesz pierwszej, też pomożesz. I jest z nami również Konrad. Konradzie?
Tak, szczęść Boże.
Witamy Cię serdecznie, szczęść Boże. I powiedz nam parę słów sobie. Jesteś pierwszy raz, nie drugi raz, tego co pamiętam, tak?
No nawet można powiedzieć, że trzeci raz już jestem.
Można powiedzieć, że trzeci raz, a co o tym decyduje?
To znaczy, pierwszej audycji praktycznie nie uczestniczyłem. Byłem, tak powiedzmy, wolnym słuchaczem, a... Teraz zamierzam troszeczkę więcej powiedzieć.
Konradzie, spokojnie, to bardzo podobnie jak ja. Również w pierwszej audycji bardzo mało zabierałem głosu, ale jak widzisz, to się powoli zmieniło. Drodzy słuchacze, czekamy oczywiście na wasze wiadomości dotyczące tego, jak te święta przeżyliście, możliwe, jakie były oczekiwania co do tych świąt. Pierwsze pytanie do gości w studio. Święta były ponadczasowe? Święta były jedne z wielu? Czy święta i po świętach? Konrad, masz taki masz minę, jakbyś miał mieszane uczucia.
Wiesz co, bo mam takie mieszane uczucia, bo były to kolejne święta, no kolejne, które przeżyłem. I powiem ci, że jest to kolejny rok, kolejne święta, w których nie poczułem czegoś takiego specjalnego, takiej specjalnej magii tych świąt. Nie wiem, gdzie się to pewnie zatraca, pewnie sporo obowiązków przed świętami. Tutaj szkoła z jednej strony, jedna, druga. Cały czas jest człowiek zaganiany, nie ma chwili, żeby usiąść, posiedzieć, pomyśleć trochę nad tym. Myślę, że dlatego.
Nie sądzisz, że mogłoby to być na przykład trzytygodniowy prawie adwent? Ponad trzytygodniowy adwent, nie cztery pełne tygodnie, tylko trzy tygodnie z, powiem tak kolokwialnie, z groszem. Tydzień temu, bo jak dobrze pamiętam, był Artur i chyba Ola, tak? Ola powiedziała pewne bardzo ładne słowa, które zapadły mi w pamięć. Bez dobrego przeżycia adwentu nie da się dobrze przeżyć Bożego Narodzenia. Olu, jeżeli mnie słyszysz, bardzo gorąco Cię pozdrawiam. Jeżeli mnie nie słyszysz, pozdrawiam Cię również bardzo gorąco. Myślę, że to jest to. Myślę, że kluczem do przeżycia Bożego Narodzenia jest przeżycie adwentu, nie mając szansy przygotować się dobrze podczas adwentu, nie ma szansy na to, żeby przeżyć Boże Narodzenie. I tak, Konradzie, jak powiedziałeś, w 100% się z Tobą zgadzam. Z autopsji również muszę się przyznać i powiedzieć, że w trakcie tych świąt byłem bardzo zaganiany, ale myślę, że nie będziemy się skupiać na mnie, tylko na tym, co powiedziałeś przed chwilą. Takie zaganianie właśnie świąteczne troszeczkę mogło przytłoczyć, stłamsić głównego ducha tych świąt. Ale nie zgodzisz się może ze mną, a może się zgodzisz z takim twierdzeniem, że strasznie w tym roku nam marketing popsuł święta? Albo że co roku coraz bardziej?
Myślę, że tak, bo wiesz, to jest, powiem ci tak, że ludzie przyzwyczajają się, myślę, do tego, że zostawiają sobie wszystko na ostatnią chwilę i nawet te sklepy pootwierane, powiedzmy, w Wigilię czy coś, no moim zdaniem...
Niedziela handlowa przecież tak. Była, tak. Ku uciesze wszystkich pracowników.
No niestety.
Justynko, śmiejesz się, pewnie chciałabyś coś dodać.
Tak, śmieję się, bo pracownicy na pewno byli zachwyceni tym, że muszą siedzieć w niedzielę do godziny 14 i obsługiwać bardzo wybrednych klientów.
Biorąc pod uwagę, że następnego dnia była Wigilia, wiadomo, każdy chciałby troszeczkę w domu czasu jednak spędzić, przygotować Wigilię. A właśnie, jeszcze jedna rzecz. Czy nie mieliście takiego tornada w domu, które nazywało się sprzątanie od góry do dołu, wszystkiego co się da?
Czy to, u mnie tego nie było.
Czy to też nie rozbija delikatnie ducha świąt? Zamiast na przykład skupić się na tym, co ważne. Mi się tak przypomina historia, kiedy Jezus przyszedł do Marty i do Anny. Jedna z sióstr siedziała u nóg Jezusa i u nóg Jezusa i słuchała, a druga uwijała się przy jakichś tam czynnościach. Marta Anna albo Marta Maria, jak dobrze pamiętam. W każdym razie chyba Marta Maria. I wtedy Jezus powiedział takie pamiętne dla mnie słowa, że Marto, Marto, troszczysz się o to, co troszczysz się o wiele, a potrzebne jest niewiele albo tylko jedno. I być może jest tak, że my sami na skutek tych naszych gorączek przedświątecznych, tego całego sprzątania, szykowania, jedzenia, ile się tego napsuje z drugiej strony, prawda? Sami skazujemy się delikatnie na takie nieprzeżycie świąt, wpadamy w takim amoku posprzątaniowym. Nie wiem, zgadzacie się ze mną, czy to jest moja taka własna teoria?
U mnie takiego gorączki sprzątania nie było, ponieważ święta spędzamy zawsze poza domem, więc takiego właśnie szykowania i sprzątania nie ma. Ale na przykład ja w tym roku zaczęłam studia, więc byłam pochłonięta nauką, wszystkimi innymi sprawami związanymi ze studiami, gdzie zapomniałam o adwencie. W tym roku ani razu nie byłam na roratach, choć zawsze nie opuściłam ani jednych, więc dla mnie w tym roku święta tak minęły bez większego echa, tak jak i adwent. Niestety przez zaganianie przede wszystkim. Przez brak czasu na poranne roraty czy popołudniową mszę świętą.
Powiem szczerze, adwent chociaż ma taką niesamowitą moc przygotowania do świąt, to patrzę, że z roku na rok coraz mniej tej mocy podlegam. Ale jedna prośba, nie skupiamy się już na adwencie. Ten okres liturgiczny zamknęliśmy. Fakt, wspomniałem parę razy ten czas, ale przechodzimy, jesteśmy w Bożym Narodzeniu. I cieszę się, bo już mam dwie odpowiedzi od naszych słuchaczy. Pisze do nas Monika. O tych świętach mogę powiedzieć, że były wyjątkowe. Zaprosiłam na święta moją koleżankę, która, jak się okazało, nie miała z kim spędzić Bożego Narodzenia. Jej obecność pozwoliła docenić mi to wszystko, co mam, a do czego już się przyzwyczaiłam i na co nawet narzekam. Był taki moment, że czułam się, jakby wśród nas był Jezus. No to Moniko, powiem ci szczerze, no to jest piękne. To jest piękne, ponieważ w świętach właśnie o to chodzi, żeby otworzyć swoje serce na drugiego człowieka. Na drugiego człowieka, w którym jest oczywiście Jezus. I na pewno nie zależy na tym Panu Jezusowi, żebyś miała, tak jak my tutaj sobie dywagujemy w studio, żebyś miała super czysto w domu, czy żeby posiłek był wyjątkowo pyszny, tylko chodzi właśnie o to, co ty zawarłeś w swojej wiadomości, o to, żeby mieć dobre serce, żeby mieć czyste serce przygotowane na Jego przyjęcie. No i to jest piękne, o to chodzi właśnie w świętach i cieszę się, Moniko, i gratuluję, bo faktycznie były to wyjątkowe święta. Proszę cię, zostań z nami i włączaj się dalej do naszej tutaj dyskusji w studio. Mam też, chcecie coś dodać, bo tak prowadzę na razie, ale wróćmy może do mojej wcześniejszej myśli. Justyna się wypowiedziała, że czegoś takiego nie miała. Pewnie już miałaś posprzątane dawno. Tak, ty wyglądasz na porządną dziewczynę. Konrad, zgadzasz się z taką moją tezą, że takie świąteczne zabieganie, nie mówię tutaj już o sklepowym takim zaganianiu, ale takie, które fundujemy sobie sami, sprzątając dom, to znaczy, drodzy słuchacze, nie zrozumcie mnie źle, dobrze jest posprzątać dom, żeby można było przejść, że można było wszystko znaleźć na miejscu, ale takie też przesadne pucowanie wszystkich mebli i tego, co jest pod spodem i tak dalej, to chyba nie o to chodzi w świętach, żeby się zabiegać na amen.
Wiesz, może chodzi o to, żeby wszystko tak dopieścić, żeby przygotować, nie wiem, mam takie wrażenie, żeby przygotować właśnie na ten wyjątkowy okres. Może w tym sprzątaniu, może przygotowywaniu tych potraw chodzi właśnie o to, żeby spędzić trochę przy tym czasu, wykazać się, pokazać, żeby pokazać to z jak najlepszej strony.
A wiesz co? Konradzie, masz rację.
Bo to jest taki szczególny okres i tak szczególnie się do tego przyłożyć.
Tak, masz rację. I właśnie piszę z Arturem, którego wypowiedź zaraz zdecyduję. Bodajże Artur w tamtym tygodniu powiedział taką jedną ciekawą rzecz. A może była ta Ola? W każdym razie nie chcę żadnemu z nich zabierać tej wypowiedzi, tylko ją zacytować, że bardzo piękne jest to, gdy potrafimy razem wziąć i naszykować, czy to wieczerzę wigilijną, czy przygotować właśnie dom na święta, właśnie razem, a nie indywidualnie, że jedna osoba jest skazana. Najczęściej są to nasze mamy, niestety. Pozdrawiamy wszystkie kochane mamy i dziękujemy za te pyszne jedzenia i porządek w domach. Ale to jest piękne, jeżeli potrafimy wziąć się wszyscy razem w garść, zjednoczyć i jak rodzina, tak jak rodzina wszyscy spędzamy wieczerzę wigilijną razem, tak samo można razem przygotować te święta i poczuć taką właśnie duchową i fizyczną też jedność, bliskość podczas szykowania i sprzątania. Chociażby. A i wspomniana wypowiedź Artura. Szczęść Boże! Dla mnie święta były bardzo udane. Rekolekcje naprawdę pomogły mi zrozumieć sens Bożych Narodzin. Drugim elementem pomagającym uświadomić mi, co jest ważne w te święta, były audycje Drogami Młodości. O, jak się cieszę. To one wprowadziły mnie na tę poprawną ścieżkę i pomogły mi szczerze i rzetelnie pogłębić sens wiary, a szczególnie sens Bożego Narodzenia. Przez audycję uświadomiłem sobie to, aby przeżyć dobrze święta, trzeba dobrze przeżyć w Adwent. Pozdrawiam, Artur, uczeń KLO. Artur, amen. Jedyne, co można powiedzieć. Cieszę się z twojej wypowiedzi, ponieważ daje ona pewnego rodzaju dowód na to, że nasze audycje, również dzięki tobie, przecież byłeś naszym gościem przez 2 tygodnie pod rząd bodajże, jak ostatnio pamiętam, mają wymiar również ewangelizacyjny. I o to w tym wszystkim chodzi. Cieszę się, że tak mówisz, że ta audycja akurat pomogła ci rzetelnie poznać i pogłębić sens wiary, szczególnie dlatego również, że taki czas przeżywamy. Przeżywamy przecież rok wiary, czas zastanowienia i zgłębienia prawd naszej wiary, zastanowienia się i zgłębienia prawd naszej wiary. Dlatego bardzo dziękuję ci za twoją wypowiedź. Pozwólcie jeszcze, drodzy słuchacze, że zacytuję Mateusza, który też do nas tutaj bardzo ładnie się rozpisał. Arturze, dziękuję ci i tak jak mówiłem też do Moniki, pisz do nas jeszcze więcej. Pisze do nas Mateusz. Witam. Z tej strony Mateusz z KLO. Ponownie. Tutaj uśmiech. Święta minęły dla mnie pod znakiem choroby mojego psa, a to bardzo ciekawe. Jest to owczarek środkowoazjatycki, ma 12 lat i jak na swoją masę i rasę, jest bardzo stary. Żeby pies mógł funkcjonować, musiałem go wynosić i tak dalej. Wszyscy modliliśmy się, lataliśmy, dbaliśmy o niego. Lepiej niż o niejednego pupila bogaczy. Znowu uśmiech. W trakcie Wigilii mama poprosiła mnie, żebym wyszedł z nim na spacer. Pewnie po Wigilii. Kiedy szedłem do garażu, pies stał na nogach i czekał na mnie. I funkcjonował w normalny sposób. Wszyscy bardzo się cieszyliśmy, po co to mówię, a otóż po to, żeby ukazać, żeby głęboka wiara połączona z pracą nad sobą i nad kimś może sprawiać cuda. Tak samo praca w święta lub w adwencie może sprawić, że przeżyjemy prawidłowy sposób. Pozdrawiam. Mateuszu, no przykład z psem bardzo, bardzo taki ujmujący i bardzo taki dogłębny. Chociaż myślę, że tak jak Jezus docierał do ludzi w przypowieściach, a nie w żadnych teologicznych mowach, tak samo pamiętacie, drodzy słuchacze, świeczkę Jakuba? No właśnie, niby zwykła świeczka woskowa, a jak duże zainteresowanie wzbudziła. Tak samo tutaj, nie powiem, nie mogę powiedzieć, że cudowne uzdrowienie psa Mateusza, ale w pewnym stopniu jakaś siła modlitwy w tym była i cieszę się, gratuluję. Czekam cały czas na wasze, drodzy słuchacze, wypowiedzi. Jeszcze się Ola odezwała, bardzo się cieszę. Święta, święta i po świętach. W tym roku nie mogę tak powiedzieć. O, już się cieszę, Ola, już myślałem, że ty tak mi powiesz. Pierwszy raz w życiu narodził się Jezus w moim sercu. Wszystko zmieniło swoją otoczkę, nastawienie do bliskich. Chociaż na czas wieczerzy czy dnia narodzin Jezusa. Następnego dnia nie było już tak kolorowo. W moim domu wybuchła wielka awantura. Zaczęłam powątpiewać w to, że Jezus przyszedł do mojego życia, bo skoro miałby być, to nie pozwoliłby na to. Jednak słowo z Pisma Świętego, które we łzach otworzyłam, utwierdziły mnie w tym, że nikt nie obiecał mi tego, iż będzie łatwo. Obiecano mi, że mały Jezus, którego mam, da mi łaskę przetrwania wszystkiego. Słucham i dziękuję za pozdrowienia. Również pozdrawiam. Ola z KLO. Olu, bardzo się cieszę, że jesteś z nami. Bardzo się cieszę. Naprawdę bałem się, że tak wczytając pierwsze zdanie, święta, święta i po świętach, że będziesz osobą, która te święta przeżyła troszeczkę inaczej, ale cieszę się, że jednak ten Jezus się w twoim sercu narodził, a to, że wybuchały konflikty, to nie ma się co dziwić. Jezus powiedział przecież sam, że przyszedłem ogień rzucić na ziemię i jakże pragnę, żeby on zapłonął. I właśnie ten ogień, myślę, że do ciebie powoli przychodzi. Ale nie bój się, ten ogień nie ma mocy spalania, ten ogień ma moc oczyszczenia. Więc tak jak zrobiłaś, otwieraj Pismo Święte, ono ci da siłę. No i mam nadzieję, słuchaj naszych audycji. Drodzy goście, bo tak się rozgadałem na temat naszych tutaj wiadomości od naszych słuchaczy. Czy zauważyliście jedną ciekawą rzecz, którą zawierała mniej więcej każda wiadomość? Widzę po minach, że nie za bardzo. Modlitwa w czasie świąt Bożego Narodzenia. Czy mieliście czas na to, żeby wspólnie pomodlić się ze swoją rodziną? Nie mówię tutaj tylko o modlitwie przed wieczerzą wigilijną, bo to chyba było u wszystkich. Ale czy w trakcie, w czasie świąt, pomodlicie się ze swoimi bliskimi?
U mnie tego nie było. Była modlitwa przed wieczerzą, ale w trakcie nie. W trakcie, ja mam bardzo liczną rodzinę, mam mnóstwo dzieci w rodzinie, więc zaraz po wieczerzy były oczywiście prezenty, zabawa tymi prezentami, niezliczone krzyki przy używaniu różnych prezentów, które właśnie dzieciaki dostały, więc czasu na modlitwę nie było.
A Konrad?
Wiesz co, ja myślę, w jednej wiadomości było zawarte, że rekolekcje. Myślę, że rekolekcje też sporo dały. Wprowadziły w ten klimat świąt Bożego Narodzenia, w ten klimat modlitwy. Myślę, że właśnie one pomogły.
Rekolekcje bardzo dużo dają, tylko pod warunkiem, że przeżywasz je właściwie. No i z drugiej strony, że ksiądz rekolekcjonista jest też dobrze przygotowany. To, co mówiłem ostatnio, może ksiądz Tomasz też by mnie tutaj postawił do pionu, ale może korzystając z okazji, że go nie ma, powtórzę. Że czasami uznaję, że powinny być jakieś takie kursy metodologiczne dla księży, żeby potrafili chociażby dotrzeć do dzieci. Przyznam szczerze, ostatnio po rekolekcjach przeprowadzonych w mojej parafii, ksiądz naprawdę starał się mówić do dzieci, wyszedł do nich z mikrofonem i bardzo ładnie tam prowadził dialog. To rozumiem, ale naprawdę byłem świadkiem, już napomknę już do rekolekcji, skoro Konradzie powiedziałeś, byłem świadkiem, że podczas mszy świętej dla dzieci ksiądz mówił z ambony treści, które dzieci nie rozumiały. Ale tak jak napisała to Ola, kluczem do przeżycia Bożego Narodzenia jest dobre przeżycie Adwentu, a zatem jaki Adwent był, to każdy wie w naszych sercach. Teraz każdy z nas wie, jak przeżył święta Bożego Narodzenia. Dziękuję, moi drodzy, za wasze wiadomości. Moniko, Arturze, Olu i Mateuszu. Zachęcam wszystkich, którzy może przed chwilą włączyli nasze Katolickie Radio Podlasie do tego, żeby pisali do naszego studia. Przed przerwą podam wam jeszcze raz numery i mniej więcej temat, na który chciałbym, żebyście się wypowiedzieli, zasugerowałbym wam temat, na który byście się mogli wypowiedzieć. W drugiej części audycji będziemy mówili o świętej rodzinie. Czy dzisiaj rodzina jest nadal silna Bogiem? Czy rodzina jest nadal silna Bogiem dzisiaj? Nie mówię, żebyście wszyscy pisali teraz doświadczenia własne, bo to może być trudne, ale wasze własne spostrzeżenia. Również co zrobić, żeby jednak rodzina była silna na nowo. Zapraszam was teraz na przerwę. Jeszcze podam tylko numery, tak jak obiecałem. 509 056 590 to numery do naszego studia na bramkę SMS-ową i 308 6701 na bramkę gadu-gadu. Zapraszam serdecznie. Inaczej lśni, skrycie otarta, sumienie plami, łzami dziewczynki zapałkami.
Niepochylone plecy mieć wolą, litość za nisko, żeby się potknąć.
Łatwiej jest ranę opatrzyć solą,
niż sens cierpienia dotknąć.
Cóż nam z kochania, jeśli jest próżne, żołnierza dołowił, też serce boli, dajmy mu miłość, a nie jałmużnę.
Zacząć od nowa, gwiazda z Betlejem drogę podpowie, by nie wygrała śniegu królowa. Szukają trzej królowie.
Szukajmy z nimi tutaj na rogu.
Może być biedą, czy w niedoli,
bo wiedzą przyjdzie do głowy Bogu.
Wszystko, co jest ważne.
To, o czym myślisz. To, o co pytasz.
To, czym żyjesz.
Drogami młodości.
I witamy was po krótkiej przerwie. W pierwszym temacie poruszaliśmy wasze wypowiedzi, głównie to były wasze wypowiedzi o Bożym Narodzeniu, o tym, jak przeżyjcie święta. Natomiast dla tych wszystkich, którzy może są z nami dopiero od kilku minut, w drugiej części naszej audycji będziemy mówić o świętej rodzinie oraz o tym, co tak naprawdę wnosi nam obraz świętej rodziny, a to dlatego, że najbliższa niedziela, czyli pierwsza niedziela po Bożym Narodzeniu, jest właśnie niedzielą świętej rodziny. Rodzina Bogiem silna, siłą narodu, mówił kiedyś kardynał Wyszyński, prymas tysiąclecia. I zadałem przed przerwą takie pytanie, czy dzisiaj rodzina nadal jest silna Bogiem? Liczę na to, że drodzy słuchacze, odniesiecie się do tego hasła, do tego pytania. Być może będziecie mieli własne jakieś refleksje i spostrzeżenia. Bardzo zachęcam. Numery podawałem, myślę, że już dostatecznie wiele razy. W przerwie dostałem bardzo ładną wiadomość od Moniki i obiecałem, że ją tutaj przeczytam. Pięknie napisała matka Teresa z Kalkuty. To a propos jeszcze pierwszej części o Bożym Narodzeniu. Zawsze ilekroć uśmiechasz się do swojego brata i wyciągasz do niego ręce, jest Boże Narodzenie. Zawsze kiedy milkniesz, aby wysłuchać, jest Boże Narodzenie. Zawsze kiedy rezygnujesz z zasad, które jak żelazna obręcz uciskają ludzi w ich samotności, jest Boże Narodzenie. Zawsze kiedy dajesz odrobinę nadziei więźniom, tym, którzy są przytłoczeni ciężarem fizycznego, moralnego i duchowego ubóstwa, jest Boże Narodzenie. Zawsze kiedy rozpoznajesz w pokorze, jak bardzo znikome są Twoje możliwości i jak wielka jest Twoja słabość, jest Boże Narodzenie. Zawsze, kiedy pozwolisz, by Bóg pokochał innych przez Ciebie, zawsze wtedy jest Boże Narodzenie. Tutaj mi nasuwa się taka bardzo ciekawa myśl, a raczej takie życzenia, które usłyszałem w trakcie dzielenia się opłatkiem, że największym cudem jest to, żeby Boże Narodzenie było każdego dnia w naszych sercach. I myślę, że to, co przed chwilą napisała nam Monika, jest kluczem do tego, żeby właśnie Boże Narodzenie ze wszystkimi swoimi łaskami, radościami, darami było w naszych sercach na co dzień. Kochani, najbliższa niedziela będzie niedzielą świętej rodziny z Nazaretu. Ale może zanim dojdziemy do niedzieli, to zajmiemy się jeszcze dwoma dniami, które są za nami. Mam na myśli tutaj święto świętego Szczepana, męczennika, oraz święto młodzianków, też męczenników, które absolutnie tak nie pasują do tego przeżywania radości Bożego Narodzenia. No bo mamy ogromną radość, śpiewamy kolędy, cieszymy się, i nagle drugi dzień świąt i słyszymy w psalmie, oj, zapomniałem, w każdym razie o ukamienowaniu świętego Szczepana.
Boże, w Twoje ręce składam ducha mego.
Tak, Boże, w Twoje ręce składam ducha mego. Dziękuję, Justyna, słuchałaś, cieszę się. I przyznajcie, drodzy słuchacze, czy może się nie zgodzicie ze mną, że troszeczkę to zbija rozbija taką harmonię myślenia o Bożym Narodzeniu. W każdym razie mówiliśmy przecież, słyszeliśmy w Ewangeliach o Bożym Narodzeniu, jak to Słowo przyszło do swoich, a swojego nie przyjęli, o tej małej dziecinie, i nagle mamy taką sytuację, że kamienują człowieka. Dzisiaj znowu mamy święto młodzianków. Są to wszystkie te małe dzieciątka, które zostały zamordowane przez Heroda, który chciał zabezpieczyć się przed tym, co obwieścili mu trzej królowie. I w tym celu zamordował wszystkich chłopców w wieku do lat 2. To daje do myślenia, ponieważ może nie zastanawiamy się nad tym na co dzień, ale nasza wiara jest naznaczona męczeństwem. Nawet jeżeli nie jest to męczeństwo w takiej czystej postaci, że oddajemy życie za wiarę, jest to pewnego rodzaju męczeństwo również męczeństwo równie takie męczeństwo wiary. Nie wiem, czy do wszystkich słuchaczy doszła ta wiadomość w pierwszy dzień świąt. Przecież był zamach bombowy na chrześcijan. Tak, tak. Do jednego z kościołów na Bliskim Wschodzie został wrzucony ładunek, bodajże 6 osób, 6 chrześcijan, 6 albo 4 zginęło. I wiadomość się obiła bardzo małym echem. Dlatego nasza wiara jest również naznaczona męczeństwem. Ktoś nawet ładnie kiedyś powiedział, że Kościół wzrasta na krwi męczenników. Kościół jako ta właśnie wspólnota ludzi wierzących, na wspólnota grzeszników dążących do nawrócenia. Ale dość już o tym. Obiecałem, że w drugiej części audycji będziemy mówić o Bożej Rodzinie i do tego tematu przechodzimy. Święto Świętej Rodziny, czyli święto rodziny Maryi, Józefa i oczywiście Jezusa. Jest to święto według mnie bardzo niezwykłe, ponieważ przeżywaliśmy Boże Narodzenie. Przecież nie byłoby Bożego Narodzenia, gdyby nie święta rodzina. Dlaczego, może się zastanowić? Ano dlatego, że wyobraźmy sobie sytuację, że Jezus przychodzi i nie ma Maryi, nie ma Józefa. Jest sam. To nawet Bóg, który jest doskonały, potrzebował ludzi, którzy się nim zajmą. I zarówno potrzebował Maryi jako tej, która go na świat wydała, jak i potrzebował Józefa, który był jego opiekunem i zajmował się nim jak ojciec i tak jak sam mógł najlepiej, na jego własne siły. Dlatego to święto, święto Bożej Rodziny jest tak bardzo mocno połączone z przeżywaniem święta Bożego Narodzenia. Moi drodzy, goście w studio. Pytałem się słuchaczy, na razie jest cisza w eterze, dlatego zachęcam, żebyście wy powiedzieli, co znaczy, że rodzina jest Bogiem silna oraz czy dzisiaj faktycznie rodzina jest Bogiem silna.
Myślę, że w dzisiejszych czasach ciężko powiedzieć, że rodzina jest Bogiem silna.
Dlaczego?
Fakt, zdarzają się, nie mogę generalizować, zdarzają się rodziny, gdzie naprawdę Bóg jest na pierwszym miejscu w nich, ale w dzisiejszych czasach, gdzie rodzice są bardzo zabiegani, gdzie kariera, gdzie prace są najważniejsze, nie ma czasu na wspólną modlitwę. Ja uważam, że rodzina powinna każdego wieczora razem uklęknąć do wspólnego pacierza. Powinna nie tylko małżonkowie, ale i z dziećmi, rodzice z dziećmi, bo to bardzo umacnia rodzinę. Myślę, że teraz w tych czasach tego nie ma. U mnie w rodzinie też już z czasem to zaczęło zanikać. Jak ja byłam mała, tata zawsze klękał z nami do pacierza, ze mną i z moją siostrą. I mówiliśmy, pacierz, nie było, że nie chcemy. Jest godzina 19:30, klękamy do pacierza i koniec. I uważam, że to bardzo dobrze wpływa na rodzinę. To umacnia więzi między rodzicami i dziećmi. To tworzy pewną wspólnotę, gdzie Bóg jest właśnie na pierwszym miejscu i to On prowadzi.
To, co powiedziałaś, Justyno, to jest strzał w dziesiątkę, ale o tym, jak budować dobrą relację z rodziną, powiemy sobie za chwilkę, ponieważ przygotowaliśmy dla Was 10 takich punktów, jak znaleźć czas dla rodziny. A najpierw chciałbym, żebyśmy przeanalizowali tak w miarę naszych możliwości, oczywiście, bo nie jesteśmy teologami, ale w miarę naszych świeckich możliwości to, co niesie nam święta rodzina, to, co niesie nam sama ikona świętej rodziny. Myślę, że słuchacze, że ikona ta jest Wam dobrze znana, ikona, na której widać świętą rodzinę. Maryja trzyma Jezusa na rękach, przy niej Józef. Wbrew pozorom nie jest to tak bardzo, bardzo prosty obraz, bardzo prosta ikona. Jest ona pełna symboli. Jest pełna symboli, na przykład symbolizuje miłość małżeńską. Kto tą ikonę widział, to pamięta, że w jej centrum jest właśnie Jezus Chrystus, trzymany na rękach Maryi, o którym wspominałem. I poprzez właśnie sakrament małżeństwa ten mały Jezus Chrystus, świeżo co narodzony, wchodzi również do naszych rodzin. I my możemy się również trzymać Jego ręki i na tym budować właśnie taką jedność małżeńską. I na takiej właśnie jedności polega właśnie istota małżeństwa. Drugim symbolem, który można zaobserwować, wybaczcie, że tak mówię, ale przed sobą mam obraz i tak można przeanalizować. Patrząc na tą ikonę, można łatwo zauważyć taką serdeczność i troskliwość, z jaką święty Józef obejmuje swoją małżonkę. Widać taką pełną relację zaufania, miłości. A przecież zaufanie i miłość to są takie filary takiej prawdziwej rodziny chrześcijańskiej, no i stanowią fundament do wychowania dzieci. To już ten, o czym wspomniałaś, o wspólnej modlitwie, znajduje się na liście tych 10 punktów, które dla Was, drodzy słuchacze, przygotowaliśmy. I trudno sobie wyobrazić w tym codziennym zabieganiu, żeby nie znaleźć odrobinę czasu na to, żeby się do siebie przytulić, mówię tak rodzinnie, znaleźć troszeczkę czasu dla siebie, pochwalić albo po prostu przebywać w swojej obecności. A właśnie taką naukę, takie wnioski można wyciągnąć, patrząc na tą prostą ikonę właśnie Bożej Rodziny z Nazaretu, gdzie Maryja i Józef pokazują, że bycie dla siebie, bez względu na różne okoliczności, a pamiętajcie, słuchacze, że te okoliczności były naprawdę niesprzyjające, bez względu na różne okoliczności życiowe, wspólne przebywanie razem jednoczy i daje siłę do pokonywania tych trudności. Konrad, tak machnąłeś, podniosłeś rękę, że chciałbyś coś dodać. Słucham cię.
Bo tak nawiązując do tej ikony, nawiązując do postawy świętej rodziny, można sobie tak uświadomić, że dla obecnych małżeństw, dla obecnej rodziny, która czasami jest pogrożona w takiej kłótni, może w jakimś takim lekkim kryzysie, święta rodzina jest takim wzorem, myślę, życia opartego na miłości, może wzajemnym zaufaniu. Może jest takim przykładem, jak przetrwać trudności, problemy, jak sobie zaufać, może przebaczyć, jak budować swoją rodzinę.
Mhm. To, co powiedziałeś, Konradzie, jest bardzo, bardzo głębokie. A jeszcze jedna rzecz mi się rzuca, patrząc na obraz. Jak będziecie, drodzy, znaczy na obraz, przepraszam, na ikonę. Jak będziecie, drodzy słuchacze, mieli kiedyś ten obraz przed oczami, zwróćcie na to uwagę, jak święci małżonkowie wyciągają ręce ku Chrystusowi. Chrystusowi, który też obejmuje ich jakby modlitwą i błogosławi im. Widać gest błogosławieństwa. I tego rodzaju taki gest kojarzy mi się z modlitwą osobistą, małżeńską, rodzinną, tak jak Justyno wspomniałaś, oraz czytaniem Pisma Świętego, o którym wspominała bodajże Ola w swojej wypowiedzi. Ponieważ modlitwa nie jest tylko wyrazem miłości Boga, ale i spoiwem. Takim spoiwem, które łączy nas ze sobą jako wspólnotę. I można wywnioskować z tego obrazu, że jest takie ukryte hasło, że Bóg jest miłością. Jest hasło, które mówi, że Bóg jest miłością, ponieważ tylko w atmosferze miłości i troski wzajemnej możliwa jest szczerość i wzajemne zaufanie, co w rodzinie jest niesamowicie ważne. Można by było tak mówić i analizować twórczo tą ikonę, ponieważ jest ona bardzo piękna, ale chcemy dzisiaj rozmawiać na ten temat, co też ta symbolika wnosi do naszych rodzin. idąc za nauczaniem prymasa tysiąclecia, które to nauczanie o rodzinie i narodzie, bo pełne hasło brzmi, że rodzina Bogiem silna, siłą narodu. I to nauczanie jest niezwykle aktualne. I pomimo tego, że słowa te kardynał wypowiedział przecież w czasach komunizmu, a dzisiejsze czasy mają inne oblicze polityczne i też kulturowe, natomiast ciągle odzywają się głosy o charakterze ateistycznym. I tak jak, Konradzie, wspominałeś, życie rodzinne ulega rozbiciu przez różne czynniki, na przykład przez właśnie nadmierną pracę rodziców, o tym też Justyna wspominała. Zauważcie, drodzy słuchacze i wy tutaj goście w studio, że wzrasta nieustannie plaga rozwodów. Kiedyś z księdzem Tomaszem prowadziliśmy audycję poświęconą tylko i wyłącznie rozwodom. To podczas analizy z tamtego roku wyszło, że 77 tysięcy rozwodów ponad, co daje średniej wielkości miasto. Takie jeszcze o połowę większe od Siedlec. Kolejnymi zagrożeniami, tak jak analizując nauczanie księdza kardynała Wyszyńskiego, również związki nieformalne, związki na próbę. No i oczywiście szczytem błędnej formacji prawnej i moralnej są też związki homoseksualne, niestety. I aby zaradzić tym wszystkim czynnikom, tym wszystkim niebezpieczeństwom, należy wprowadzać to nauczanie kardynała Wyszyńskiego w życie, ponieważ te zagrożenia, które on opisuje, były omówione i zbadane ponad 60 lat temu, natomiast dzisiaj, kiedy minęło tych 60 ponad lat, te zagrożenia cały czas są, natomiast tego nauczania w nas już tak bardzo nie ma. Dlatego moje pytanie cały czas jest stale aktualne do was, drodzy słuchacze, czy dzisiaj rodzina cały czas jest Bogiem silna? Pytanie numer 2. Co zrobić, żeby była silna? Tutaj, drodzy słuchacze, do nas proszę piszcie. Natomiast ja się tak skłaniam. Justyna już się wypowiedziała. Konrad, rodzina Bogiem silna. Zgodzisz się z tym, co jest kluczem do tego, żeby rodzina była Bogiem silna? Justyna wspominała o wspólnej modlitwie. Zarezerwujemy sobie tak 20 minut przed końcem i chcielibyśmy wam zaprezentować tą listę 10 punktów, ponieważ jest ona arcyciekawa i będziemy liczyli też na wasze komentarze do tego. Póki co, Konradzie.
Wiesz co, myślę, że rodzina Bogiem silna. Rodzina Bogiem silna to może rodzina oparta na zaufaniu. Na wzajemnym zaufaniu. Dzieci do rodziców, rodziców do dzieci. Wzajemnej miłości, na poświęcaniu sobie czasu. Myślę, że ważną rolę w takim powiedzmy układzie odgrywa wspólna rozmowa. Myślę, że warto czasami poświęcić chwilę zamiast, tak określę, patrzeć się, zjadać czasu, jakim jest telewizor.
Albo komputer.
Usiąść po prostu z rodziną i zamienić kilka słów. Jak ci minął dzień? Coś w tym stylu. Co będziesz robił jutro? Myślę, że to dużo pomaga.
Jest to oczywiście klucz do sukcesu. Zobaczcie, rodzina jest wspólnotą ludzi, którzy się kochają, prawda? Jest tata, jest mama, są dzieci. I łączy ich niesamowita miłość. I teraz, a skoro łączy ich miłość, to wyobraźcie sobie teraz dwójkę ludzi, mężczyznę i kobietę, których też łączy miłość, a którzy się w ogóle nie widują, którzy się w ogóle nie spotykają. Są, bo są. Czy możliwe jest, żeby ta miłość przetrwała? Raczej nie.
No na pewno byłoby to bardzo ciężkie.
Tak samo tutaj. Jeżeli jest rodzina, która nie ma żadnego kontaktu wewnątrz siebie, której można by powiedzieć, że wszyscy widzą się tak naprawdę przelotem, nie mając czasu na to, żeby zamienić sobą kilka słów, to jest niebezpieczeństwo takie, że te więzi zaczynają się powoli kruszyć. Mam tutaj już wiadomość od Artura. Rodzina według zamysłu Bożego jest miejscem świętym i uświęcającym. Na straży tej świętości Kościół stał zawsze i wszędzie, ale moim zdaniem w XXI wieku to rodzina w pewnym znaczącym stopniu oddala się od fundamentu, jakim jest straż Kościół. Zaobserwowałem to podczas mszy w kościele w parafii świętego Zygmunta w Łusicach, gdy po mszy miała odbyć się katecheza przygotowująca do chrztu. A mianowicie na mszy była garstka osób, a pod koniec mszy rodzice z dziećmi po cichu zaczęli przybywać do domu Bożego, aby pokazać, jacy to są wierzący, i przyprowadzają swoje dzieci do kościoła tylko kiedy jest to z korzyścią dla rodziców. Gdy proboszcz odprawiający mszę zwrócił im uwagę, aby uczestniczyli we mszy świętej w całości, przed katechezą, co pogłębi sens tych właśnie lekcji, to ich oburzyło, że ksiądz ich obraża, że to nie ich wina, że nie mają czasu. Strasznie mnie to zasmuciło, ponieważ rodzice wierzą tylko wtedy, kiedy jest to z korzyścią dla nich. Moja szkoła nosi imię świętej rodziny. Wartości przekazywane w szkole od pierwszego dnia nauki są wzorem do naśladowania. Są to wzory świętej rodziny z Nazaretu. Nasza czwartkowa msza kończąca się modlitwą do świętej rodziny pokazuje nam prawdziwy pierwowzór godnej naśladowania rodziny. Hymn szkoły również daje nam prawdziwie budującą więź ze świętą rodziną. Uważam, iż pokolenie, które zostanie wychowane, nauczone w tej szkole, na pewno jest i będzie rodziną i Bogiem silnym. No, Arturze, ja tak cię chciałem dzisiaj do audycji zaprosić, ale mówię, nie, dam chłopakowi odpocząć. Ale cieszę się, że jesteś z nami. Bardzo dobra wiadomość. Poruszyłeś bardzo dużo ważnych aspektów. Pierwszy, taki najważniejszy. Mówisz, że rodzice z dziećmi po cichu zaczęli przybywać do kościoła po mszy. Pytanie, od kogo uczą się dzieci? Od rodziców. A więc jeżeli taki mały brzdąc zobaczy, że aha, mamusia i tatuś idą do kościółka po mszy, to ja też sobie pójdę najpierw z chłopakami na zjeżdżalnię, pojeżdżę trochę, pochuśtam się, a potem pójdę do kościoła, przeżegnam się i wszystko będzie cacy, że tak powiem. Mówię takim językiem dziecięcym. Niestety, tak Arturze, jak zaobserwowałeś, jest bardzo, bardzo negatywny, bardzo, bardzo negatywne zjawisko, które możemy coraz częściej zaobserwować, że dzieci wychodzą z mszy świętej dlatego, że rodzice wychodzą. Kochani rodzice, potem nie miejcie pretensji do dzieciaczków waszych, że po bierzmowaniu, które jest nazywane jak
bierzmowanie to jest sakramentem dojrzałości chrześcijańskiej.
Tak, sakrament dojrzałości chrześcijańskiej, a potocznie mówi się na to, że jest to sakrament pożegnania się z Kościołem w obecności biskupa. Nie dziwcie się, kochani, że wasze dziecko po przyjęciu bierzmowania pójdzie sobie z kościoła na papierosa czy butelkę piwa, ponieważ sami daliście mu taki przykład. Jeżeli nie chcecie, żeby tak było, to zostańcie z dzieckiem, pomódlcie się, pokażcie mu głębie wiary i myślę, że będzie to z korzyścią zarówno dla dziecka, jak i z ogromną radością i korzyścią dla was. Arturze, dziękuję za tą wiadomość, ponieważ akurat ta myśl troszeczkę mi umknęła. Tak też reklamowałeś swoją szkołę, oczywiście katolickie liceum ogólnokształcące imienia świętej rodziny, o tą szkołę chodzi, w Siedlcach oczywiście. Krystyna?
Mówi się, że święta rodzina jest wzorem dla rodzin. Nie bez powodu się tak mówi, ponieważ to właśnie wiara Maryi i wiara świętego Józefa przekazana właśnie Jezusowi, to jest ogromny wzór dla teraźniejszych rodziców. To właśnie rodzice powinni uczyć dziecka modlitwy, to oni powinni żyć wiarą tak, żeby to dziecko to widziało, żeby ono widziało, że rodzice są silni Bogiem, że to w nim znajdują siłę do pokonywania codziennych trudności. Więc bardzo ważne jest przekazywanie wiary dzieciom już od najmłodszych lat, przez rodziców właśnie.
Justynko, ty jesteś absolwentką katolickiego liceum ogólnokształcącego imienia świętej rodziny. Powiedz, jak odnosisz się do słów Artura o tym, że to, że szkoła nosi takie właśnie imię, czwartkowe msze święte, jak wpływają na właśnie wychowanie na wychowanie młodzieży w tej szkole. Być może może być to inny punkt widzenia, ponieważ jesteś absolwentką chyba w tym roku, tak?
Tak.
A Artur jest, jak pamiętam, w drugiej klasie. Dlatego pytam, bo tutaj napisał, że prawdziwy wzór godny do naśladowania i że ta młodzież jest i będzie Bogiem silna. Jakie jest twoje spostrzeżenie?
Ja bardzo dobrze wspominam lata spędzone w katolickim liceum. U wielu nauczycieli dostrzegało się właśnie życie wiarą, chociażby pani wicedyrektor, która naprawdę uczniom przekazuje swoją wiarę na przy każdej okazji praktycznie. Na początku każdej lekcji jest odmawiana modlitwa do Ducha Świętego. Na zakończeniu czwartkowej mszy świętej, jak mówił Artur, jest właśnie modlitwa do Świętej Rodziny. Niezwykle piękna modlitwa. Nauczyciele starają się przekazywać nam wiarę, mówiąc o własnych doświadczeniach, właśnie wiary, doświadczeniu Boga. Więc myślę, że szkoła uczy takich prawdziwych wartości chrześcijańskich.
Słusznie, dobrze. Monika tutaj cały czas czuwa i dopisuje mi coraz to bardzo, bardzo ciekawe spostrzeżenia. Uważam, że moja rodzina jest silna Bogiem. Od wielu już lat wspólnie wieczorem modlimy się na różańcu i z perspektywy czasu jestem pewna, że to dzięki Bogu jesteśmy nadal razem, mimo trudnych chwil. Warto o to walczyć. I komentarz do tego, co mówił, co pisał Artur oraz co potem skomentowałem na temat właśnie wychodzenia z kościoła i takiej właśnie wiary troszeczkę na pokaz rodziców. Dzieci wyczuwają każdą nutę nieszczerości i łatwo zauważają, kiedy wiara jest autentyczna. To prawda. Nam się może wydawać, że oszukamy dzieciątko, że wychodzimy z kościoła i nic się nie dzieje. Powiem tak, jak kiedyś ksiądz powiedział ksiądz Pawlukiewicz Piotr, że dziecko wszystko to czuje. I pomimo tego, że tamte sformułowanie odnosiło się do dziecka, które jest jeszcze w łonie, w brzuchu matki, tak tutaj dzieci wcale nie są takie do końca nierozumne, one dobrze wiedzą co i jak. I wierzcie, moi drodzy, w myśl przysłowia, które mówi, że czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci. Nie oczekujmy, że taka nauka zaowocuje tym, że będziemy mieli wierzące dziecko. A kiedy dziecko będzie daleko od kościoła, daleko od właśnie nauki, którą głosi kościół, będzie bardzo podatne na różnego rodzaju wpływy, które, nie ukrywajmy, dzisiaj bombardują nas na każdym niemalże kroku. Obiecałem, że zajmiemy się taką listą 10 punktów, które tak tutaj wspólnie opracowaliśmy, nad tym, jak znaleźć czas dla rodziny. I pomimo tego, że część już tych punktów została wymieniona, być może troszeczkę świadomie przez naszych tutaj gości w studiu, przez Konrada i przez Justynę, chciałbym, żebyście posłuchali i zastanowili się nad tym, czy zgadzacie się z tymi punktami. Pierwszy punkt. Ustal hierarchię wartości. I tak myśleliśmy, że aby spędzać razem czasu członkowi rodziny, każdy członek w rodzinie powinien dokonać takiej analizy, jaką ilość czasu wykorzystuje, jaką ilość czasu przeznacza na jakie czynności w ciągu dnia. I ustalając hierarchię ważności tego czasu w ciągu dnia, należy poświęcić się kilka minut na przejrzenie tego rozkładu zajęć, można potocznie tak nazwać rozkład zajęć w ciągu dnia, i zobaczyć, jak dużo czasu spędza się z rodziną, jak dużo czasu spędza się przed komputerem, ile czasu spędza się w ogóle na jakichś, przepraszam, ale durnotach. I pierwszym takim naszym zdaniem kluczowym krokiem do tego, żeby ten czas dla rodziny jednak był, jest właśnie ułożenie dobrego planu dnia z zaznaczeniem takiego czasu dla bliskich. Tak jak mówiłem, jeżeli nie mamy z sobą kontaktu, to się od siebie oddalamy. tak jak dwoje kochających się ludzi nie wyobraża sobie czasu bez siebie, tak samo rodzina, która się kocha, nie powinna przeżyć dnia bez żadnego kontaktu z sobą. Punkt numer dwa. Justynko?
Wyznaczcie sobie jeden wieczór w tygodniu i nazwijcie go wieczorem rodzinnym.
Owszem. Czyli jest to pewnego rodzaju kontynuacja punktu pierwszego. A raczej taki owoc tego punktu, aby jeden dzień wykorzystać na rozmowy chociażby ze współmałżonkiem, z dzieckiem, aby zaplanować jakieś wspólne zajęcia, zbliżające się wydarzenia lub uroczystości. No i bardzo, bardzo też jest ważne, tak jak tutaj doszliśmy do wspólnego wniosku, aby tym wieczorom nie towarzyszył telewizor, komputer, muzyka, tylko posiedzieć sobie parę minut w ciszy. Uwierzcie, że to pomaga. Bardzo dobrym pomysłem jest zresztą, tak jak tutaj Justyna zaproponowała, różnego rodzaju gry, chociażby planszowe, które bardzo, bardzo zbliżają. Rodzice również mogą wykonywać prace domowe, które budują taką jedność i solidarność. Konrad, bo tak, wszyscy mamy tą listę, to trzeci punkt?
Przynajmniej jeden posiłek dziennie spożywajcie razem.
No oczywiście, i to też jest bardzo ważne, bo...
No czasami jest trudne to do osiągnięcia, bo wiesz, każdy pracuje, raz inaczej się wraca ze szkoły, drugi raz potem jakieś zajęcia dodatkowe może... Rodzice też różnie kończą pracę, no jest to ciężkie, ale myślę, że taka kolacja razem, wspólna, usiąść, potem, tak jak wspominałeś wcześniej, ewentualnie to jakieś gry, ewentualnie rozmowa, myślę, że da się to jednak zrobić. Tak jak fajnie ksiądz wspomniał u nas na rekolekcjach, mam nadzieję, że pamiętasz o planowaniu dnia. Jeżeli dobrze sobie zaplanujemy dzień, znajdziemy czas na wszystko. Myślę, że... To jest kolejny krok do tego, żeby znaleźć czas dla rodziny, poświęcić jej coraz więcej czasu.
Oczywiście, że pamiętam, masz na myśli ten sławetny wykład o dzbanie, do którego najpierw były wkładane kamienie, potem
tak
żwir,
jest.
Piasek, a na końcu
tak
woda.
Jest.
Tak, tak, pamiętam to bardzo, bardzo dobrze.
Utkwiło mi to w pamięci.
No i tak jak Konrad tutaj powiedział, bardzo dobry jest nawyk spożywania jednego posiłku razem, bo przy jednym stole czuć taką właśnie rodzinną jedność. A o jedność właśnie w rodzinie chodzi. Punkt czwarty. Wszelkie rodzinne wycieczki planujcie tak, aby były to wycieczki wspólne. I wydaje mi się, że to jest też bardzo ważne, ponieważ jeżeli planujemy jakikolwiek wyjazd, to nie tak, że dziecko zostanie z mamą, tata jedzie z drugim dzieckiem. Jak jechać to całą rodziną? To jest chyba jasne. To, co mówiliśmy o poczuciu jedności rodzinnej. Jeżeli my sami, rodzice, na wzór właśnie, na wzór świętej rodziny, która jest wzorem takiej jedności rodzinnej, jeżeli sami rodzice pokazują taką jedność, że potrafią być ze sobą razem i tą jedność przekazują swoim dzieciom, to jest bardzo, bardzo dobra nauka. Punkt piąty to zawsze szukajcie okazji do spędzania czasu razem z każdym z dziećmi indywidualnie. I w tym punkcie chcieliśmy taką uwagę zwrócić, że między rodzicami a dziećmi występują takie bardzo silne więzi. Nieraz jest tak, że silna więź występuje pomiędzy tatem a córką, albo między synem a mamą, chociaż to nie jest zawsze tak, nie jest to zasada, ale jest to bardzo często spotykane, nie wiem czemu. Otóż kluczem do takich wspólnych relacji, do takich więzi jest właśnie spędzanie czasu już nie wspólnie, razem, całą rodziną, ale poświęcanie czasu każdemu dziecku indywidualnie.
Rozmowa o problemach tego dziecka, o tym, jak mu minął dzień w szkole, o tym, co się w szkole wydarzyło, bo to pomaga dzieciom otworzyć się na rodziców, to buduje więzi zaufania i później dziecko w dorosłym życiu wie, że z takim rodzicem może porozmawiać, że może mu o wszystkim powiedzieć, że rodzic mu pomoże, że wysłucha przede wszystkim, bo teraz mamy w tych czasach problem ze słuchaniem.
Tak, jest kryzys słuchania, każdy chciałby mówić. I oczywiście też, co też było reklamowane wielokrotnie w różnych środkach masowego przekazu, chociażby czytanie wspólnie bajek z dziećmi. Jeżeli dziecko jeszcze nie potrafi czytać, to trzeba mu poczytać, a jeżeli już umie, to czytajmy razem. I to też wyrabia bardzo, bardzo silną więź pomiędzy rodzicami a dziećmi, co też spaja rodzinę. Konrad, szósty punkt,
tak, o tym mówiłem. Wyłączcie telewizor.
Zastanawialiśmy się, czy nie dać tego punktu jako punkt trzeci, ale tak w naszej hierarchii wylądował na szóstym miejscu. Konrad, powiedz dlaczego.
Dużo czasu temu poświęcamy. No, czasami warto tak wyłączyć tak zwanego złodzieja czasu, usiąść razem, tak jak wcześniej wspomniałeś. Znaleźć go, uczestniczyć w rozmowie, w różnych zajęciach, porozmawiać po prostu ze sobą.
Pewnego czasu gościliśmy w studio małżeństwo, które podzieliło się bardzo ciekawym doświadczeniem. Mianowicie u nich telewizor jest, ale jest niepodłączony do anteny. I telewizji nie oglądają, czasami włączą sobie jakiś film na DVD od teletelewizji. I ciekaw jestem, ile osób z nas byłoby skłonnych na to, żeby właśnie poświęcić ten czas, tą godzinę dziennie, nawet dwie albo cztery godziny dziennie na to, żeby zamiast gapienia się w pudło spędzić trochę czasu z rodziną. Zamiast właśnie obejrzeć film, spędzić czas z rodziną. Siódmy punkt już był w sumie omawiany. Pomagali dzieciom w odrabianiu lekcji. To jest... chyba było omawiane w przypadku już indywidualnego kontaktu z każdym dzieckiem, ale też zaznaczamy raz jeszcze, że systematyczne wypytywanie dzieci o zadane lekcje, oferowanie swojej pomocy też budzi taką jedność, ale również poczucie autorytetu rodzica, że rodzic pomoże, zna się na czymś i też pewnego rodzaju naukę niesie dla dziecka, że w razie problemów może przyjść do rodzica w późniejszym czasie. Punkt ósmy, myślę, że to jest też bardzo ważne.
Starajcie się wybrać jakieś jedno rodzinne hobby i realizować je. Chociażby w weekend, kiedy rodzice nie pracują, kiedy dzieci nie mają szkoły, bo to jednoczy rodzinę. Dzieci spędzają czas razem z rodzicami.
Chłopcy mogą jak najbardziej poświęcić wspólne hobby, podzielić razem z tatem, dziewczyny z mamą i takie wspólne hobby może sprawić każdemu przyjemność. Łowienie ryb, gra w tenisa.
Może możliwości jest wielkie. Nie wiem, pieczenie czego, ciastek, co.
byle nie granie na PlayStation. Chociaż wspólnie razem w rodzinie to może nie będzie niosło takich szkód jak indywidualnie. No i punkt dziewiąty, który już dzisiaj wałkowaliśmy i wałkować będziemy. Wspólnie wykonujcie domowe obowiązki.
Wykonywanie wspólnych obowiązków jednoczy rodzinę. Dzieci uczą się, na przykład dziewczynki, czy gotowania, czy prasowania, chłopcy jakiegoś majsterkowania, co później w przyszłym życiu mogą wykorzystać. Rodzice stają się właśnie, jak Robert wcześniej mówił, dla dzieci autorytetem. Więc wykonywanie wspólnych obowiązków buduje jedność i wspólnotę w rodzinie.
I ostatni punkt. Uczestniczenie w zajęciach swoich dzieci. Często jest tak, że rodzice zapychają dzieciom ich plan dnia od góry do dołu różnymi zajęciami po to, żeby wypełnić dziecku czas, żeby nie miało czasu na głupoty, ale... drodzy rodzice, bardzo ważne jest to, żebyście razem byli z waszymi dziećmi w tych wszystkich obowiązkach. Nie chodzi mi o to, żebyście siedzieli nad nim, kiedy gra na pianinie, czy kiedy chodzi na przykład na tańce, czy balet, żebyście skakali razem z nim w baletkach, ale kiedy jest to możliwe, wspierajcie dzieci uczestnicząc w zawodach sportowych albo na zajęciach klubowych, okazujcie im wsparcie. Jest mnóstwo czasów, jakie może, jest mnóstwo sposobów, aby poświęcić dziecku czas. My zdecydowaliśmy się wybrać takich 10 podstawowych punktów, które moglibyście zastosować. Czy się zgodzicie z nami, czy nie? Czekam na informacje. Na razie jest cisza w eterze. Powoli zeszła też nasza audycja, zbliża się do końca, ale mam nadzieję, że tych 10 punktów będzie dla Was pewnego rodzaju też fundamentem, jak budować właściwą relację w Waszych rodzinach. Oczywiście weźcie pod uwagę, to są takie rady bardzo nieteologiczne, ponieważ gdyby był z nami pewnie ksiądz Tomasz, z pewnością byłoby to ubrane jeszcze w różnego rodzaju aspekty teologiczne, jednak my podchodzimy dzisiaj do tego w bardzo, bardzo świecki sposób, na tyle, na ile nam pozwala podejście świeckie do tematu Bożej Rodziny, do tematu tej prawdziwie Bożej miłości rodzinnej. I tak jak już mówiłem wcześniej, wspomniana przeze mnie ikona, do której jeszcze raz się odnoszę, a którą zachęcam, żebyście się, drodzy słuchacze, rzucili okiem. Nie musicie zaraz jej kupować, ale przejrzyjcie, jak ona wygląda. Przeanalizujcie, czy jest ona bliska temu, jak ją opisywałem. I starajcie się, aby wasza rodzina właśnie była Bogiem silna. O to, żeby znajdować czas dla waszych wszystkich członków rodziny, o to, żeby żyć we wzajemnej zgodzie, zrozumieniu i w takim Bożym pokoju. Drodzy słuchacze, ze względu na to, że dzisiaj nie ma z nami księdza Tomasza i również ze względu na to, że ta audycja powoli zbliża się do końca, będę się powoli z wami żegnał, ale biorąc pod uwagę, że jest to też nasza ostatnia audycja w tym roku kalendarzowym, przeczytałem właśnie przed chwilą bardzo ciekawą informację i za chwilę jeszcze przeczytam. Biorąc pod uwagę, że jest to nasza ostatnia audycja w tym roku kalendarzowym, pragnę życzyć wszystkim wam, drodzy słuchacze i tutaj też goście w studio, tego, żeby nadchodzący rok sprawiał, że my wszyscy będziemy silni Bogiem, żeby nasze rodziny były Bogiem silne. Życzę wam wszystkim, drodzy słuchacze, błogosławieństwa Bożego na ten nadchodzący rok, wielu łask Bożych. I odnosząc się do tego, co mówił Konrad, w tym zabieganiu, zapracowaniu wiele sił i wiele radości. A dostałem jeszcze wiadomość od Artura, która mnie bardzo, bardzo ucieszyła. Artur pisze w ten sposób. Moja mama, słuchając tych 10 rad, postanowiła spisać je i oprawić w ramkę, która będzie stała w centralnej części domu, nad telewizorem. Cieszę się, Arturze, że jest takie centrum. Szkoda, że to właśnie jest telewizor. I może właśnie również tego, żebyście się, moi drodzy, troszeczkę od tego telewizora potrafili odłączyć. A zamiast patrzeć godzinami, w to pudło, popatrzcie przez parę minut w oczy bliskiej osoby. Myślę, że to będzie z większą korzyścią dla was wszystkich. Tego wam życzę na nowy 2013 rok. Dziękuję wszystkim, którzy dzisiaj do mnie pisali. Dziękuję Monice, Arturowi, Mateuszowi, Oli. Dziękuję Tomaszowi Gostce, który program realizował. Dziękuję Konradowi. Justynie, czy chcecie kogoś pozdrowić? Nie chcą. Boże, zawsze wszyscy chcą. Ja pozdrowię. Pozdrawiam Tomasza Gostkę. Pozdrawiam was, moi drodzy goście w studiu. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Katolickiego Radia Podlasia, w szczególności moich rodziców i moją chrześnicę. Życzę wam wszystkim dobrej nocy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Dobro. Piękno,
wrażliwość,
szczęście,
prawda,
sprawiedliwość,
wiara,
nadzieja,
miłość,
Bóg.
To wszystko, co jest ważne.
To, o czym myślisz. To, o co pytasz.
To, czym żyjesz.
Drogami młodości.